Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz gość Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta i szef Miejskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Potrafi pan sobie wyobrazić, w jakiej atmosferze będzie przebiegać sesja Rady Miasta 29 stycznia, ta poświęcona reorganizacji szkół w Gorzowie?
No potrafię sobie wyobrazić, bo już trochę człowiek chleba zjadł i takie sytuacje przeżywał, więc no liczę, że przewodniczący Jan Kaczanowski sobie poradzi. Myślę, że na pewno sobie poradzi.
Emocji wśród przybyłych na sesję rodziców no może być sporo, pomimo że punkt o likwidacji technikum numer 8 przy Śląskiej został wstrzymany. No wszystko wskazuje na to, że nie uda się uniknąć przenosin młodzieży z liceum numer 3 do szkoły podstawowej numer 7.
No tego powiem szczerze, nie wiemy, tak? Oczywiście my jako radni już projekty uchwał dostaliśmy. Z tego, co czytam w mediach społecznościowych, już jedna projekt uchwały będzie wycofany. Jeśli oczywiście to się potwierdzi, bo to wszystko są jakieś tam medialne doniesienia. Zobaczymy. No, problem tkwi w tym, że prezydent nie konsultuje, tak? No ja zawsze krytykuję, gdy uważam, że to jest zasadne. W tym momencie jest tak. Prezydent Wójcicki zaprezentował to przecież na Komisji Edukacji. Ja jako radny nie uczestniczę w tej komisji. Te materiały musiałem sam ściągnąć. Rodzice czy osoby zainteresowane nie wszystkie się dowiadywały o tych faktach, że takie projekty powstały, więc przychodzili do radnych. Takie spotkanie zorganizowałem. Później zorganizowała to pani radna Bejnarowicz. No i właściwie my wyręczamy prezydenta w tym, co on powinien robić, czyli konsultować, żeby nie było tego. No i będziemy, podejrzewam, na sesji mieli większą frekwencję.
No, mnie zastanawia, czy niezadowolenie rodziców, nauczycieli, no i oczywiście młodzieży wynika z niechęci do zmian, czegoś nowego, czy po prostu są one, te zmiany, źle przygotowane?
Tego nie jestem w stanie dzisiaj ocenić, ponieważ strony muszą się spotkać i wymienić poglądami. Jak ja brałem udział w pierwszym spotkaniu, które organizowałem, no to się okazało, że są inne pomysły i pani prezydent domagała w imieniu pana prezydenta Wójcickiego, miała te pomysły przeanalizować. Nie wiem, jakie efekty są, to znaczy wiem, no bo widzę po projektach uchwał, czyli efekty są takie, że prezydent został przy swoim zdaniu. Jeżeli się potwierdzi, no to rzeczywiście w jakiejś części tam zdanie zmieni. Tak, ja muszę usłyszeć jako radny, jaki mamy zysk z tego. Prosto, ekonomicznie, czyli jeśli się potwierdzi, że negocjacje w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego są pozytywne i jeżeli mamy już jakiś dokument czy jakąś umowę, że rzeczywiście 1 stycznia 2020 przejmowane są budynki, finansowanie szkół, odciąży to budżet, teraz pytanie, na ile pieniędzy, no to wtedy jest to dla mnie informacja bardzo istotna jako radnego, ponieważ każde pieniądze zewnętrzne w budżecie miasta, no bo w tym momencie budżet miasta zaoszczędzi co roku jakieś pieniądze, pytanie jakie, i te pieniądze można na coś wydać. I wtedy jest to argument do rozmowy z rodzicami, z nauczycielami, tak, że są dodatkowe pieniądze dzięki temu, że ministerstwo przejmuje jakiś finansowy obowiązek na siebie. I rozmawiamy. Jeżeli ja tego dzisiaj nie wiem, no to trudno mi decydować, jak zagłosuję.
No nie tylko pan, bo właśnie jedna z internautek napisała, były dwa spotkania i zero konkretów. No plany reorganizacji szkół no, spotkały się też z miażdżącą krytyką Związku Nauczycielstwa Polskiego, bo jak usłyszeliśmy, zmiany są nieprzygotowane, bez pomysłów, nie w porę. Zmiany tak, ale w mądry i przemyślany sposób. O, kończąc może ten temat.
Znaczy ja zawsze jak staram się podjąć jakąś decyzję, czy zaproponować jakieś rozwiązanie, to czy skrytykować, to dobrze, żeby było usłyszeć, że jeżeli coś jest źle, to co w zamian? Rodzice przedstawili coś takiego, tak? Nam się to nie podoba, proponujemy to i to. Dzisiaj nie wiem, jak prezydent na to zareaguje w sensie merytorycznym. Na sesji pewnie to usłyszymy, bo jednak podtrzymał te swoje projekty uchwał, więc nie zgodził się z tymi argumentami rodziców. Ja Nie znam argumentacji prezydenta, dlaczego odrzucono te propozycje rodziców. Jeżeli oczywiście one są zasadne, no to jest to dalej do dyskusji, ale mówię, dla mnie się liczy ten efekt finansowy, bo jeśli miasto zaoszczędzi 5, 6, 7 milionów rocznie, no to jest już duży zastrzyk pieniędzy. Popatrzmy na 10 lat na przykład funkcjonowania takiego kwartału, to w budżecie miasta mamy 70 milionów. Możemy rodzicom powiedzieć, zainwestujemy w szkoły, zainwestujemy w nauczycieli, zainwestujemy w remonty. I wtedy jest pole do kompromisu. Pytanie, czy będzie taka propozycja ze strony władzy wykonawczej. Ja przypomnę, prezydent Wójcicki dostał 65%, więc ma bardzo duży mandat do podejmowania decyzji.
Pieniądze na sport w Gorzowie rozdzielone. I znowu, jak co roku, niektórzy są niezadowoleni. A dokładnie trzecioligowe kluby piłkarskie. Czy to już jest taki standard coroczny, że ci są zadowoleni, tamci nie są zadowoleni? Bo może kryteria podziału miejskich pieniędzy są do poprawki, do zmiany.
No, radni są w tej nieszczęśliwej sytuacji, że o tym nie decydują, tak? Decydują przy budżecie tylko o ilości środków. Zresztą, jeżeli nawet byśmy zgłosili jako klub Prawa i Sprawiedliwości poprawkę, to widzieliśmy, że ona nie przejdzie, więc jej nie zgłaszaliśmy. Bo prezydent ma też, może nie większość, ale ma zasadniczą liczbę radnych, którzy wyborcy wybrali. No i dzisiaj on, mając ten mandat, tak zarządza tymi pieniędzmi. No nie ma po wyborach jakby zmiany jakościowej, w sensie większej ilości pieniędzy na sport. Więc jeżeli gorzowianie tak zdecydowali, no to te pieniądze są dzielone jak 4 lata temu. Jest chyba 25 tysięcy na sport zawodowy, jest więcej. Więc to są żadne pieniądze.
Bo ten argument jest taki, że ci, którzy mają najwięcej, dostają także najwięcej z miejskiej kasy. Kluby piłkarskie mają oczywiście pretensje o żużel i o koszykówkę, że są faworyzowane.
No tak, tylko że to są kluby, które grają w najwyższych ligach w Polsce, więc siłą rzeczy, gdyby, nie wiem, Stilon czy Warta grały w Ekstraklasie, podejrzewam, że te pieniądze też by były większe. Ja tu nie bronię prezydenta, to jest jego polityka, więc jeżeli mają pretensje, to oczywiście prezydent jest do ich dyspozycji. Podejrzewam, takie spotkania, z tego co słyszę, w mediach będą. Tutaj rzeczywiście, no, znaleźć 100 czy 200 tysięcy w takim budżecie chyba nie jest problem, więc może dobrze, że te kluby zabierają zdanie, pokażą, ile same inwestują w to wszystko własnych pieniędzy i że trzeba ich wspomóc, bo długo nie pociągną i znowu będziemy mieli problem. I może rzeczywiście pod wpływem tych wypowiedzi prezesów klubów prezydent zmieni zdanie i znajdzie pieniądze. Ja oczywiście popieram ich, bo jeśli są to ludzie teraz, obecnie, prezesowie tych klubów, czyli Warty i Stylonu, ludzie odpowiedzialni, ludzie, którzy prowadzą swoje biznesy, inwestują swoje środki finansowe, to trzeba im dać szansę, czyli przekazać może trochę więcej pieniędzy z budżetu i zobaczyć, czy sobie poradzą. Jeśli sobie poradzą, to znaczy, że dobrze zainwestowane są pieniądze. Trzeba po prostu dać im szansę.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, do niedawna radny miejski Jerzy Wierchowicz, wysunął propozycję, która na portalu społecznościowym, z jego portalu, jak sam mówi, spotkała się z pozytywnym odzewem, a chodzi o nazwanie jednej z ulic w Gorzowie imieniem niedawno zmarłego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. I pytanie do pana, czy w pana ocenie taka propozycja jest uzasadniona, jest stosowna, czy pomysł radnego Wierchowicza jest za daleko idącą propozycją?
Czy wie pan, jesteśmy chwilę po dramacie, tak, gdzie człowiek niezrównoważony psychicznie zamordował funkcjonariusza publicznego, pana prezydenta Adamowicza, prezydenta Gdańska, i myślę, że powinniśmy milczeć przez jeszcze jakiś czas, zastanowić się, jak poprawić prawo, to co robi premier, czyli zaprasza wszystkie siły polityczne, żebyśmy razem wypracowali prawo, bo to nie jest już prawo polityczne, to jakieś ustawy programowe, przepisy, spełnianie obietnic wyborczych, tylko to jest po prostu propaństwowe działanie, żeby stworzyć takie przepisy, które pozwolą, byśmy w Polsce żyli bezpiecznie i żeby ludzie niezrównoważeni psychicznie nie chodzili na wolności, czyli byli diagnozowani i po prostu nie mogli takich rzeczy czynić, nie mieli okazji ku temu, i powinniśmy się na tym dzisiaj skupić. Nie powinniśmy ulegać pewnym emocjom politycznym, gdzie dużej części polityków, zarówno z jednej strony, jak i drugiej, się to udziela. I dlatego pozwoli pan, że ja nie będę tego komentował. Jest to za wcześnie i nie chcę się wypowiadać, żeby tych emocji nie wzbudzać.
Rozumiem, a czy zauważył pan, żeby zakończyć jakiś temat, jakąś kampanię nienawiści, przemysłu pogardy, szczucia wymierzonego w osobę byłego, nieżyjącego już prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza? A mówię o tym dlatego, że Zarząd Krajowy Platformy zwrócił się do członków partii o całkowite powstrzymanie się od udziału w programach telewizji publicznej właśnie z tego powodu, że no, była kampania nienawiści.
Znaczy, no, mówię, nie chcę w tym temacie zabierać tematu, powiem tylko, wystarczy poczytać takie gazety jak Newsweek czy Gazetę Wyborczą w czasie kampanii wyborczej, która miała miejsce w Gdańsku, co wtedy przedstawiciele no, między innymi Platformy czy Nowoczesnej mówili o panu Adamowiczu i tyle odpowiem. O.
No to jeszcze jedno pytanie, bo rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej matczynych emerytur. Projekt przewiduje między innymi, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do ministerialnej emerytury. Jak pan tę propozycję rządu przyjął?
Bardzo pozytywnie. Ja cieszę się, że w końcu jest rząd, który docenia wysiłek osób, które właściwie poświęcają swoje życie dla swojego potomstwa, dla dzieci, a te dzieci później służą nam wszystkim, tak? No bo my później rośniemy i takie rodziny, gdzie decydują się, no to jest tylko wartość dodana, no może to nie jest dobre słowo, ale jest to super sprawa i państwo powinno ten wysiłek doceniać i cieszę się, że w końcu znalazł się rząd i to jest rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, który to docenił. I z tego co pamiętam, chyba 1 marca to rusza.
A słyszał pan te głosy w kontrze do tego, co się stało? Mhm. Bo ja słyszałem, że to jest ruch pod wyborcę w roku wyborczym, rozdawnictwo pieniędzy, że w ogóle w Polsce nie ma aż tak wielu kobiet, które no, mają czwórkę i więcej dzieci.
No i właśnie ta polityka ma prowadzić do tego, że by, tak jak przewidują demografowie, w 2100 roku, żeby nie było Polaków 17 milionów, czyli żebyśmy nie zniknęli jako naród, ta polityka ma do tego prowadzić, żeby takich mam było więcej. No to uczciwie mówimy. I ten program między innymi jest, by je wspierać. Nie są to wielkie pieniądze, ale jest to piękny początek, żeby w końcu docenić te mamy, ten wysiłek tych rodzin, które poświęcają właśnie, tak jak powiedziałem, swoje życie dla swoich dzieci. Więc te głosy krytyczne, tak jak wcześniej powiedziałem, jeśli są, to powinni zaproponować rozwiązanie problemu demografii inne. No ale ja tego rozwiązania nie słyszę, więc nie będę się przejmował tymi krytycznymi głosami.
Wie pan, zawsze mogą się pojawić. No, projekt Mama 4+, bo tak się będzie nazywać. Czy jest społecznie akceptowany, to się przekonamy, bo no, wie pan, zawsze mogą odezwać się matki trójki dzieci, dlaczego nie od trójki w górę, albo zresztą tak samo było, tak samo zrobiły niektóre matki jednego dziecka, albo dwójki z dużą różnicą znaczy, w wieku przy programie Rodzina 500+.
Panie dyrektorze, my uczciwie mówimy, dzisiaj państwo polskie stać na 4+. Jeśli będzie nas stać na 3+, podejrzewam, że Prawo i Sprawiedliwość to wprowadzi, no ale każdy, musimy wzmocnić gospodarkę, co robimy. Jeśli będziemy jedną z największych gospodarek świata i będziemy się tak rozwijać w tym tempie 5% plus, no to myślę, że z czasem można nad tym takim projektem pomyśleć.
Czego nam, sobie, panu i wszystkim nam życzę.
Życzę, dokładnie.
Dziękuję pięknie. Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta i szef Miejskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości, był naszym poradnym gościem.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.